bardzo dobrze ludzie w swoim fachu potrzebują współpracowników bardziej niż ktokolwiek inny. Dlatego, że jeżeli nie mają współtowarzyszy i współtowarzyszek, z którymi mogą pracować na odpowiednim poziomie, a na co dzień, jeśli są dobrzy w swoim fachu, brakuje im takich ludzi w swoim życiu, to ci ludzie będą chcieli odejść pierwsi, ponieważ nie mogą być jeszcze lepsi.
Jak w nowym roku, panie Bartku? Spełniły się już pierwsze życzenia?
Tak, ale jeszcze nie mogę o nich mówić.
Okej. Okay. Ale jeśli idzie w tą stronę po paru dniach, to trzymam kciuki, żeby taki był rzeczywiście.
To jest jeszcze ten skutki 2023. Tylko jeszcze się nie zdążyły spełnić 2023.
Ładny ogon, ale takich nam życzę. A chcielibyśmy, szanowni widzowie, przetestować jedną rzecz. Bartek swego czasu mówi tak: słuchaj, patrząc po trendach w Stanach, wydaje mi się, że duże odcinki raz na dwa tygodnie dadzą naszym widzom szansę na to, żeby sobie wysłuchali tego od początku do końca, przyjęli wnioski, przetrawili i to będzie lepsze niż atakowanie ich naszymi nowymi odcinkami co tydzień, więc chcemy to przetestować i będziemy bardzo ciekawi, jeżeli wrócicie do nas z feedbackiem, że to ma sens, albo nie ma sensu, tęsknicie, albo nie tęsknicie, whatever, ale dajcie znak, sygnał, proszę. To, co chcielibyśmy dzisiaj położyć na stole, to jest odcinek zatytułowany Jak zbudować zespół, który jest mistrzowski w tym znaczeniu, że udaje mu się zbudować firmę, produkt, usługę, która wygrywa na rynku. To proste? Trudne? Nigdy nie było tak trudne? Nigdy nie było tak proste? Jak to jest?
Najtrudniejsze.
Z uwagi na okoliczności współcześnie w firmach technologicznych, czy co?
Nie, z uwagi na trudność zadania przede wszystkim. Mm-hmm. Niezależnie od okoliczności, jakby budowanie zespołu jest najtrudniejszym elementem, który na koniec dnia ma największy wpływ na to, czy jest sukces, czy porażka. Ponieważ zespół to jest takie pojęcie, które się nazywa MOAT, bardzo popularne w branży technologicznej, czyli FOSA. Chodzi o to, że jeżeli budujesz swój biznes, to powinien być zbudowany w taki sposób, żeby twój model biznesowy, żeby twój produkt, żeby problem, który chcesz rozwiązać, był otoczony pewnego rodzaju FOSą, czyli żeby ten produkt miał ten przysłowiowy MOAT, żeby nie był łatwo atakowalny albo łatwo replikowalny. Tak? No i rozmawia się bardzo często, jakby co jest powodem zbudowania tej fosy dla danej firmy, dla danego produktu, dla danej organizacji. I moja odpowiedź jest taka, że zespół jest największą fosą. Tak? Czyli jeżeli chcemy stworzyć ten MOAT, to największe prawdopodobieństwo jego stworzenia, jednocześnie najtrwalsza fosa, jaką możemy zbudować, to jest ta fosa związana z zespołem. Dlatego, że jeśli zatrudnisz odpowiednich ludzi, poradzisz sobie niezależnie od tego, w jakich czasach funkcjonujesz, czyli czy funkcjonujesz w dobrych, czy w trudnych czasach i zbudujesz produkt, który jest na tyle dobry, że będziesz mógł go konsekwentnie rozwijać, ale gwarancją tego jest to, jak dobry masz zespół.
Tylko zobacz, kiedy mówimy o zespole, i to nie pretensja, ale używamy często, nawet użyłeś go przed chwilą, stworzyłeś albo zbudowałeś. Czyli mówimy w sposób zamknięty o zespole, a wydaje mi się dzisiaj, też patrząc po swoich doświadczeniach jeszcze końcówki zeszłego roku, że to w sumie też jest proces, który się nie kończy. Nie? Że to budowanie zespołu jest tak długo trwa, jak długo trwa firma.
Zawsze. Tak? Tylko praca z ludźmi jest nieustannym procesem. Okay. Praca czy rozwijanie zespołu jest nieustannym procesem, natomiast kształt tego zespołu może się zakończyć. Tak? Czy możesz być kompletny w rozumieniu zespołu, potrzeb, struktury organizacyjnej, ale to nie oznacza, że praca nad samym zespołem, czy nad swoimi kompetencjami jako osoby, która jakby zarządza i pracuje z tym zespołem, to ta praca nigdy się nie kończy. Trzeba też pamiętać o tym, że jakość tej pracy nie jest zawsze równomierna, tak jak patrzymy na swoje kompetencje. Dlatego, że możemy być w czymś lepsi, w czymś możemy być gorsi i trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, jak dobrzy jesteśmy w czymś, czyli nie tylko jak w czymś jesteśmy dobani, albo sobie słabiej radzimy, albo nie mamy do tego pewnego rodzaju predyspozycji, albo nie mamy pewnych rzeczy wyćwiczonych, czy doświadczenia, czy umiejętności w danym zakresie, niezależnie od tego, jak dobrzy jesteśmy, dobrzy współpracownicy, czyli ludzie, z którymi pracujemy, jeśli oni są dobrzy również, albo po prostu są lepsi od nas, sprawiają, że my jesteśmy lepsi. Czyli osoby, które są bardzo dobre w swoim fachu, o tym trzeba pamiętać, dlatego że to są najczęściej osoby, które pierwsze rezygnują z zespołów i firm i odchodzą, czyli bardzo dobrzy ludzie odchodzą pierwsi z organizacji. Bardzo dobrzy ludzie w swoim fachu potrzebują współpracowników bardziej niż ktokolwiek inny. Dlatego że jeżeli nie mają współtowarzyszy i współtowarzyszek, z którymi mogą pracować na odpowiednim poziomie, a na co dzień, jeśli są dobrzy w swoim fachu, brakuje im takich ludzi w swoim życiu, to ci ludzie będą chcieli odejść pierwsi, ponieważ nie mogą być jeszcze lepsi. Mhm.
Tylko z drugiej strony, budując taką drużynę, gdyby się, bo nie da się jej zbudować z samych najlepszych, prawda? Czy, choć Bartek się uśmiechnął, jeszcze nie odpowiedział, więc już rozumiem, co powie za chwilę, ale co jest podstawą tego mojego stwierdzenia do dyskusji raczej, że jeżeli zrobisz drużynę z samych Messich, to nie będzie dobra drużyna.
Ale to jest ta różnica pomiędzy rockstar a superstar.
Mhm. Okay.
Czyli czy da się zrobić drużynę gwiazd? Moim zdaniem nie da się zbudować drużyny gwiazd, bo generalnie rzecz biorąc ego odpadnie w takich miejscach. Tak. Tak? Czy da się zbudować drużyny tak zwanych rockstar, ale rockstar w rozumieniu solidnych zawodników, którzy są bardzo dobrzy w swoich dziedzinach? Absolutnie da się. Takie zespoły da się zbudować w swoich kompetencjach, pomimo tego, że mają różnice w sposobie bycia, kulturze, kompetencjach, doświadczeniach. Mhm. Jest taka książka, nazywa się Five Dysfunctions of a Team. Nie wiem, pewnie polski tytuł jest Pięć Dysfunkcji Zespołu.
Już słuchacze nas dawno powiesili za to, że używamy za dużo anglicyzmów. Śmiało idźmy tą drogą.
Jak w tym memie, kiedy tam jest z tego filmu, w którym wieszają tego aktora i on się tak obraca i mówi first time. W każdym razie jest ta książka Five Dysfunctions of a Team, bardzo dobra, jeżeli się jest liderem czy liderką jakiegokolwiek zespołu, bardzo warto przeczytać. I ona skupia się na problemach w zespołach i identyfikuje tam pięć takich ważnych problemów. Pierwszym jest brak zaufania, czyli podkreśla jakby temat, że jakby zaufanie jest w ogóle fundamentem takiej współpracy zespołowej, czyli bez zbudowanego zaufania członkowie zespołu boją się otwartej i szczerej komunikacji. To prowadzi do tego, że rzeczy, które są trudne, nie są dyskutowane. I tu ci może pomóc writing culture, tak? Ale jeśli nie ma zaufania w zespole, to nic ci nie pomoże. Tak? To jest pierwszy rodzaj dysfunkcji. Drugi rodzaj dysfunkcji to jest, uwaga, strach przed konfliktem. Dlatego, że większość osób z natury będzie unikała konfliktu myślanego, rozumianego jako różnica zdań. Czyli jeżeli nie ma w zespole różnicy zdań, tylko wszyscy przytakują, w szczególności popularne dla szefów i szefowych, w sensie...
Ale jesteś polskim bossem.
Powiedziałeś, coś zostanie zrobione, nikt sobie nie zadaje pytania. Dobre, złe, sensowne, niesensowne, nikt nie podniesie ręki, nie powie. Ale jeśli to zrobimy, to będzie błąd, to będzie błąd, to będzie błąd, tylko przyjmuje się na zasadzie. Tutaj główną winę za tą dysfunkcję ponoszą liderzy i liderki. Dlatego, że z jednej strony, nawet jeżeli jest ta kultura, w której istnieje zaufanie pomiędzy członkami zespołu, ale nie ma mówienia nie i nie ma zaufania do tego, że jeśli się powie, że się ktoś nie zgadza, to tutaj główny ciężar spoczywa jakby na liderach i liderkach. Dlatego, że strach przed konfliktem zawsze prowadzi do unikania istotnych decyzji. Jeśli jest coś trudnego, zamiećmy, no bo musisz podnieść rękę i powiedzieć, to jest trudne, to nie działa, tu mamy problem i tak dalej. Z perspektywy w szczególności founderów czy founderek firma, czy CEO, mówimy o C-levelu w organizacji, ale w szczególności mówimy o funkcji CEO w organizacji, trzeba pamiętać, że te problemy i konflikty powinny spływać najgorsze, jakie są. Jeżeli jesteś liderem czy liderką całej firmy i organizacji, to ty powinieneś się mierzyć z najtrudniejszymi problemami, jakie są do rozwiązania. Jeżeli spływają do ciebie problemy trywialne,
coś jest nie tak.
To coś jest nie tak. Mm. Nie? To znaczy, że nie ma zaufania do podejmowania decyzji wyżej, że konflikty są tak unikane, żeby spychać to, żebyś na koniec ty podjął decyzję jako szef czy szefowa firmy. Trzeci powód to jest brak zaangażowania, czyli mówimy, jeżeli mamy brak jasności i zaangażowanie jakby w te decyzje zespołowe, generalnie rzecz biorąc hamuje postęp, tak? No bo jeżeli nie jestem zaangażowany, rzeczy się nie dzieją. A czwarta rzecz, którą wskazuję, to jest unikanie odpowiedzialności, czyli nie chcę brać odpowiedzialności za to, co robię, albo co robi mój dział, co robi mój zespół, co ma bezpośredni wpływ na osiąganie wyników. I ostatnia rzecz to jest jakby problem skupiania się na indywidualnych celach zamiast na celach zespołowych, które osłabiają osiągnięcie całej organizacji. Czyli ja steruję po to, żeby moje cele były dobrze, bo jak moje cele są zrobione, to jest bajka, ale nie mam... Co tam reszta, tak? Co mój zespół, albo co reszta organizacji? I to jest też problem związany z zarządzaniem, ale to jest jedna z dysfunkcji zespołów. Natomiast każdy, absolutnie każdy, każda organizacja zaczyna się od dobrego zespołu. Ilość czasu, którą trzeba poświęcić na dowiedzenie się, jaki zespół chce się stworzyć, nie tylko jakie role potrzebujesz, ale jaki to powinien być zespół, o jakich rodzajach kompetencji potrzebujesz na różnym etapie rozwoju, dlatego że osoby, które będą świetne w etapie zero to one, budowania firmy, absolutnie nie będą, mogą nie być przydatne na etapie, kiedy mówimy o wyciskaniu cytryny, czyli tym etapie najczęściej korporacyjnym i też odwrotnie. Bardzo ciężko jest wziąć osobę, która ma świetne doświadczenie w korporacji i pozwolić tej osobie rozwijać się w zero to one.
To prawda.
Aczkolwiek zdarzają się takie osoby. To są rzadkie talenty, ale zdarzają się takie osoby. I ten świetny zespół to nie jest tylko i wyłącznie kwestia kompetencji, czyli przechodzisz przez kogoś CV, tam masz tam checkboxy pod tytułem tam edukacja, coś tam i tak dalej, ale przede wszystkim umiejętność zapisania się do wspólnej wizji i jedna rzecz, która jest rzeczą najważniejszą, umiejętność dowożenia rzeczy zgodnego z tą wizją.
Czyli nie dyskutowania z wizją, która została ustalona.
Jeżeli jest wizja...
Na etapie dyskutowania
dopóki, jeżeli dyskutujemy o wizji, na przykład na bardzo wczesnym etapie rozwoju, mamy dużo pytań, nie wiemy, to co ma wpływ na wizję, to co się otrzymuje informacje dotyczące od osób, dla których rozwiązujemy ten problem, czyli od naszych potencjalnych klientów. No ale w momencie, kiedy wizja już jest ustalona, to wizji jakby się nie kwestionuje do czasu, aż nie zmienią się warunki. Natomiast dyskutuje się nad strategią, dyskutuje się nad taktyką, dyskutuje się nad tym, jaka jest doskonałość operacyjna w późniejszym etapie. Natomiast bardzo dobry zespół może bardzo przeciętny pomysł uczynić bardzo wyjątkowym, ale nie odwrotnie. Czyli przeciętny zespół bardzo przeciętny pomysł nie uczyni wyjątkowym i przeciętny zespół, bardzo dobry pomysł, bardzo często zepsuje albo nie wykorzysta jego potencjału.
Czy na tym etapie mogę cię zapytać o coś, co wydaje mi się fundamentalne, patrząc też po moich ostatnich doświadczeniach. Kultura czy wiedza ludzi, członków zespołu jest dla ciebie decydująca, jeśli ich szukasz?
Chyba nie mam w ogóle, chyba nie potrafię tego w ten sposób rozdzielić, bo jeżeli sobie podzielimy firmę na trzy rodzaje, weźmy wczesny etap, okay? Bo w przypadku korporacji może być troszeczkę inna sytuacja z punktu widzenia wymagań i tak, ale weźmy wczesny etap rozwoju firm czy produktów i najczęściej mamy do czynienia z trzema kategoriami firm. Startupy, czyli firmy, które chcą zaatakować jakiś rodzaj rynku i bardzo często zasilane kapitałem zewnętrznym. Bootstrapy, czyli firmy, które od pierwszego dnia rozwijamy za pomocą naszych środków i jakby sprzedajemy ten produkt od dnia pierwszego, ponieważ ta teza dotycząca naszego produktu już jest sprawdzona, albo eksplorujemy w miarę szybko po to, żeby jak najszybciej ten produkt sprzedać. Oraz usługi. I w każdych z tych rodzajów firm, niezależnie od tego, moim zdaniem ten podział pod tytułem kultura a wiedza, to nie jest albo-albo, tylko to jest i. Czyli z jednej strony potrzebujesz osoby, które zapisują się na twoją wizję firmy i to jest fundamentalnie ważne, żeby potrafić tą wiedzę o tym, co budujesz, przekazać na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Czyli jeżeli ja na przykład dzisiaj rekrutujemy do szeregu ról na wczesnym etapie, są to zarówno osoby w rolach full stack, AI engineer, core AI, chief of staff, głównie to są role engineering. I tam jest bardzo jasna komunikacja na początkowym etapie, czyli my mamy dużo osób chętnych, które aplikują na te stanowiska. 9 na 10, może w niektórych rolach 8 na 10 absolutnie nie przechodzi tego filtra. Pozostałe osoby dodatkowo dostają jeszcze ankietę. Dodatkowo w tych ankietach są pytania, one są trudne. to jeszcze bardziej przesiewa ten talent pool. No ale z naszej strony jest też komunikacja o tym, do jakiego rodzaju firmy chcesz się zapisywać, czyli że jest na wczesnym etapie, że ma swoich inwestorów, ale też co buduje, dlaczego buduje i jakie są pewnego rodzaju pryncypia budowania w tej firmie i też jak my myślimy o pracy. Jest tam szereg takich, nie wiem jak to nazwać, haseł na wczesnym etapie, które dla nas są istotne i one są jakby wypisane. Jeżeli one ci się nie podobają, to znaczy, że będzie ci źle z nami pracowało.
Ale one pokazują też kulturę, klimat, twoje oczekiwania jako foundera?
Tak, tak, oczywiście. I oczywiście na wczesnym etapie to są jakby, to jest taki zbiór takich, nie wiem jak to nazwać, bullet pointów, tak? Że są takie pryncypia, które są generalne, tak? Że dla nas ważne jest to, że jest pisanie kodu i rozmawianie z użytkownikami. Jeżeli nie jesteś w stanie się w to pisać, że pisanie kodu jest ważne i gadanie z użytkownikami jest ważne, to nie będzie miejsce dla ciebie, tak? Dla nas myślenie customer first, esencjonalne, tak? I my to sprawdzamy, tak? W sensie jak rozmawiasz, jak rozmawiamy w trakcie rozmów i tak dalej, jeżeli to jest ci obce, a bardzo łatwo jest to złapać i wyczuć, to nie jest miejsce dla ciebie, tak? My zajmujemy się tworzeniem produktu, który jest AI native. Całość tego produktu jest oparta o sztuczną inteligencję i działa na rzeczach, które do tej pory w większości się nie sprawdzają, tak? Czyli ryzyko tego, że się nie udaje, albo że są pierwsze eksperymenty, jest bardzo duże, tak? Mówimy sobie, mam taki zwrot, że move with urgency and focus, tak? Czyli ponieważ jesteśmy na wczesnym etapie, to jakby to urgency poruszania się i skupienie się jest ekstremalnie ważne, dlatego że każdy skręt zbyt bardzo w lewo albo zbyt bardzo w prawo oznacza zmarnowany czas,
pieniądze,
a my tego czasu dużo nie mamy i mówimy sobie, że chcemy być bardzo dobrzy w swojej, my to nazywamy craft, czyli w swojej robocie, w tym co robimy, musimy być bardzo dobrzy. I szukamy takich ludzi, którzy chcą w rzeczach, które robią, są bardzo dobrzy. Czyli jeżeli jest takie pojęcie jak craftsman, można określić rzemieślnika, to my takich osób szukamy. I to są osoby, które bardzo często jak widzą, że mają rzeczy do zrobienia i widzą, że są źle zrobione,
no tak,
to jest im trudno z tym wytrzymać, tak? I szukamy dokładnie takich osób. I to jest, jak myślimy sobie o takich pryncypiach. Oczywiście jest
tylko
też to jak myślimy...
bliskie kulturze w sumie, nie?
No właśnie, to jest ta część związana z kulturą. Teraz jak myślimy o produkcie, tak? Że budujemy dla użytkownika końcowego, budujemy tam, gdzie ten użytkownik przebywa, że dla nas na przykład coś, co my nazywamy instant product value, jest esencjonalne. Ale jest, jak myślimy również o pracy i o pewnego rodzaju kompetencjach. Czy to jest kwestia kultury, ale to jest też kwestia kompetencji. I tam w zależności od roli pewne rzeczy są istotne. Tak? I nie chodzi tylko i wyłącznie, jak zatrudniasz inżynierów, to chodzi o to, w jakich językach programują i tak dalej, nie? Ale po to na przykład pytamy o, nie wiem, twoją historię, nie wiem, tam chcemy zajrzeć na twojego GitHuba, rozmawiamy o twoich projektach i tak dalej, dlatego że wierzymy, że to nie tylko chodzi wyłącznie o ten kod, który tam piszesz, bo ktoś ci płaci za to na etacie, ale też interesują cię rzeczy poza. I tam bardzo często pojawiają się również, niezależnie od tego, czy to są role engineering, czy nie, w naszych na przykład procesach pojawiają się też pytania, tak? Dlatego, że umiejętność sprawdzenia kompetencji, co w rolach engineering jest bardzo ważne, ale też naszym zadaniem jest sprawdzić, a w jaki sposób ktoś podchodzi do swojej pracy, myśli o swojej pracy, myśli o swoich zadaniach i tak dalej, tak? I bo znalezienie odpowiednich ludzi to jakby jest coś więcej niż tylko i wyłącznie przeglądanie CV, tak? No bo z jednej strony próbujesz dopasować tą wizję i wartości. Umiejętności się można nauczyć, aczkolwiek na wczesnym etapie, jeżeli pewnych kompetencji nie masz,
nie
ma czasu na nauczenie się tego, tak? Więc to jest też bardzo ważne. Natomiast pasja i motywacja są bardzo ważne. Tak?
Doświadczenie też. Bo tak jak mówisz, macie wczesne etap i robicie coś, czego nikt nie zrobi, więc stąd pytanie
na
o doświadczenie.
Na budowaniu na wczesnym etapie i w tych rzeczach, w których my na przykład budujemy, to pewnego rodzaju doświadczenie na przykład w budowaniu narzędzi, nie wiem, SaaS-owych jest bardzo ważne, dlatego że no, my nie mamy tego czasu, żeby uczyć się budowania tego. Musimy jak najszybciej eksperymentować, iterować w oparciu o te problemy klientów, żeby wiedzieć, czy one tam odpowiadają i jak trafimy, to znowu dalej i dalej i tak dalej i tak dalej. Natomiast to, co jest bardzo ważne w tej części takiej moim zdaniem sprawdzającej, to jest myślenie o tym, w jaki sposób chcielibyśmy zadawać pytania i rozmawiać z danymi osobami w trakcie tego procesu kwalifikacji. Dlatego, że kompetencje są bardzo często sprawdzalne na wiele sposobów. Mhm. Tak? Tu przygotuję jakąś, tam jest jakaś praca domowa i tak dalej. Aczkolwiek ja też muszę powiedzieć, że bardzo nie lubię w części procesów rekrutacyjnych spotykają się takie rzeczy pod tytułem przygotuj prezentację na temat X. Jakby nie jestem fanem tego typu rzeczy, dlatego że te prezentacje nie pokazują jakości myślenia i tak dalej. No ale jeżeli rekrutujemy rolę, na przykład do roli chief of staff, to w trakcie, jeżeli są osoby, które przejdą do kolejnego etapu u nas tego procesu rekrutacyjnego, a my mamy, dla nas proces rekrutacyjny jest bardzo ważny. W szczególności dlatego, że te pierwsze osoby, które są w organizacji, one kształtują wszystko w tej organizacji. Produkt, kulturę organizacji i tak dalej, i tak dalej. I nasza atencja do tego to nie jest tylko i wyłącznie jak najszybciej zatrudnić ludzi. Oczywiście prędkość jest ważna, ale...
Jakich ludzi jest ważniejsze.
Jakich ludzi jest dużo ważniejsze. I jeżeli na przykład rekrutujemy do roli chief of staff, to jest rola, która jest bardzo trudno rekrutowalna, jeżeli chodzi o Polskę. Bardzo trudno. Takich osób, które nadają się do tej roli jest...
Mógłbyś zdefiniować na chwilę niewiele. Tego to jest, CFO?
To jest COF. Tak. Rola chief of staff to jest taka rola, która pojawia się na obecnym etapie głównie w firmach technologicznych, których zadaniem jest bycie takim wsparciem operacyjnym dla founderów. Czyli to jest taka osoba, która z jednej strony zamienia rzeczy, które nie są procesami w procesy, z drugiej strony zajmuje się rzeczami, w których atencja founderów nie powinna na wielu momentach być spędzana, czyli przeniesienie mojego czasu na inne rzeczy będzie dużo bardziej wartościowe niż... I tu są rzeczy zarówno operacyjne, jak i rzeczy finansowe, jak i część rzeczy, które jest, być może być związana z jakimiś procesami produktowymi, ale generalnie rzecz biorąc, zadanie foundera to jest identyfikacja problemu klientów, odpowiadanie na to produktem, rekrutacja talentu, tak? No i dbanie oczywiście o tą kulturę organizacyjną organizacji. I jeżeli my robimy rekrutację na taką rolę chief of staff, to mamy tam na przykład taką ankietę, a rola chief of staff to jest często rola niewdzięczna, bo uczysz się bardzo dużo w bardzo szybkim tempie, ale nie ma takiego problemu, którego możesz powiedzieć, ja go nie podniosę. Tak? To jest tego typu rola. Każde dziadostwo, które do ciebie trafi, musisz mieć pewien rodzaj optymizmu i energii do tego, żeby go zrobić. No i w trakcie tej ankiety, którą wysyłamy, jest kilka pytań. I jedno z pytań. Co sprawia, że pasujesz na to stanowisko?
Czyli dlaczego sam siebie.
Nawet nie ocen, tylko dlaczego. Jaki był najtrudniejszy problem, który ostatnio rozwiązałeś i rozwiązałaś? To pytanie na przykład jest w stanie pokazać jakość myślenia, nie tylko co ktoś zrobił, ale też jakość myślenia o tym problemie.
I na ile...
Dlaczego ten problem wybrałeś, czy wybrałaś? W jaki sposób myślisz o tym problemie, w jaki sposób go rozwiązałeś, to bardzo, bardzo dużo mówi w trakcie tego procesu. Jaki jest twój idealny zespół? Czyli z kim chcesz pracować, w jaki sposób i tak dalej, tak? Czy jesteś w stanie odpisać pewnego rodzaju trajektorię wzrostu swojej poprzedniej czy obecnej firmy pod względem ogólnego rozmiaru i stabilności? Czyli było szaleństwo, nie było szaleństwa, było stabilnie, nie było stabilnie. Jak sobie ktoś radzi w warunkach niepewności, co na tym etapie Zero to One jest bardzo ważne, tak? Jakiego rodzaju metryki były używane do mierzenia swojego zakresu pracy? Czyli jeżeli pracowałeś, czy pracowałeś na określonym stanowisku, czy pracujesz, w jaki sposób mierzysz swoją pracę? Nie? No bo jeżeli to są tylko i wyłącznie dupo godziny, no to nie. No absolutnie nie. Czy możesz opisać swoje doświadczenie z ulubionymi i najmniej ulubionymi osobami, z którymi współpracowałeś? Ale nie chodzi o imienia i nazwiska, tylko co sprawia, tak, że ciężko ci się pracuje, albo co sprawia, że pracuje ci się fantastycznie, no bo na koniec pracujesz na przykład, nie wiem, ze mną, ja mam określone predyspozycje, określone braki i musisz się w tym odnaleźć, tak? Czy możesz podzielić swój zakres odpowiedzialności pod względem procentu spędzonego czasu na różnych zadaniach? Patrzysz, czy ktoś ma określoną strukturę myślenia o podziale swoich zadań. Na przykład tu spędzam tyle czasu, tu spędzam tyle czasu. Jak ktoś czuje i wartościuje ten czas spędzany. Tak? Gdybyś jutro został założycielem czy założycielką swojej obecnej firmy, a co byś zrobił, żeby zwiększyć jej rozwój? Jakiego rytmu i sposobów pracy używałeś, żeby się te rzeczy działy? Tak? Jakie są dwie, trzy najważniejsze wyzwania związane ze skalowaniem, których się doświadczyło, tak? No bo Jeżeli budujesz produkt, później jest etap skalowania, chcesz wiedzieć, czy ta osoba też zostanie na później i tak dalej. Jakie były dwa, trzy najważniejsze wnioski, na których się skupiłeś, by sprostać tym wyzwaniom, na przykład w danej organizacji, oraz oczywiście, czy masz do nas jakieś pytania. I to, co jest, to jest tylko przykład dla jednej roli. To, co zobaczysz w takim procesie rekrutacyjnym, jeżeli budujesz swój zespół, to to, że te odpowiedzi są bardzo różne i od razu widać, że dla niektórych osób te odpowiedzi są na muszę to wypełnić, po co? A niektóre osoby absolutnie pokazują swoją jakość myślenia i funkcjonowania i wiedzą, że im lepiej to zrobią, tym większe prawdopodobieństwo wyboru w tym procesie, pod warunkiem oczywiście, że te osoby jakby pasują profilem do tej organizacji. I to też działa w drugą stronę. Nie tylko na zasadzie, że my wystawiamy ankietę i teraz ty musisz spędzić swój czas na tym, ale również my na przykład wystawiamy dokumenty, tak, dla ciebie po to, żeby cię zachęcić. No bo żeby przyciągnąć talent do organizacji, to jeszcze trzeba, to nie jest na zasadzie, że ja wychodzę na rynek i podnoszę rękę i mówię, ja zatrudniam tam, przyjdźcie, tak, i od razu dostaję ten, tylko przede wszystkim zatrudnia się w networku, tak, niż w ogłoszeń w portalach pracy. My na przykład tego jakby nie będziemy nigdy dawali takich ogłoszeń na zasadzie tam, w popularnym portalu pracy jest ogłoszeń. Natomiast oczywiście piszemy na zasadzie, słuchajcie, zatrudniamy o tę rolę po to, żeby osoby, które są w naszym networku, widziały, polecały lub aplikowały bezpośrednio na te role, ale też naszym zadaniem jest. Tutaj jest dokument o tym, co budujemy. Dlaczego to jest fajne? Dlaczego to jest atrakcyjne? Tutaj jest program opcji dla pracowników i tak dalej, no bo naszym zadaniem jest przyciągnąć ten talent. To nie jest tylko i wyłącznie tak, że ja teraz ci obłożę i tam, jak będziesz u nas pracować, to złote góry, tylko na zasadzie, że ja muszę też wykonać wysiłek, żeby ten talent przyciągnąć do organizacji. Bo jeżeli tego nie zrobię, to ja tylko i wyłącznie widzę to, co wpadło w ten tryb jakby aplikacyjny, tak? Ale niekoniecznie jestem w stanie dotrzeć do najlepszego talentu w organizacji.
W podręczniku The Host, do którego teraz chciałem Was zabrać na chwilę, na 30 sekund, jest także rozdział poświęcony nowym technologiom i podcastom. Dlaczego kamery nagle pojawiły się w studiu podcastowym? Jak mówić, kiedy jesteś gościem podcastu? Czy to powinna być zupełnie inna historia niż ta tradycyjna, ta, którą masz i tak przygotowaną? Poza tym cała sfera związana z psychologią przygotowania się do wejścia do studia. Z tym, jak oddychać, żeby brzmieć dobrze i głęboko, i nisko, z tym, jak opowiadać swoją historię i z tym, jak wyglądać lepiej, niż myślicie, że się powinno, idąc na zaproszenie do studia. A teraz wracamy do technologicznie. Mamy wiedzę, mamy kulturę. Zastanawiam się, czy ty wiesz, ile ludzi... Zakładam, że twój budżet coś jest w stanie dźwignąć, czegoś nie. Wiesz, ile ludzi potrzebujesz, czy nie wiesz, co decyduje o tym, jak do którego momentu będziesz prowadził te rekrutacje?
Wiem, kogo potrzebuję. To jest świadomie przemyślane na tym etapie, na ile potrafię sobie na to, czy potrafimy sobie na to odpowiedzieć. Ale budżet nie jest z gumy. Na przykład potrzebujesz zatrudnić AI engineer. I widełki na tym stanowisku mogą się wahać od...
Domyślam się.
150 tysięcy dolarów rocznie do... I sufit sobie możesz wybrać w zasadzie, tak? Okay. Nie wiem, te paczki tam w OpenAI to są nam pod 10 milionów dolarów, tak? No i nie jesteś w stanie z tym wygrać. No ale dlaczego jesteś... Jakie mogą być inne powody poza zwykłym wynagrodzeniem, dla których możesz przyciągnąć takie osoby? Najpopularniejszy? Problem do rozwiązania. Jeżeli kogoś przyciągniesz na zasadzie jestem zainteresowany tym obszarem, ja się będę jarał tym pracując, jesteś w stanie kogoś przekonać do pracy za niższe wynagrodzenie niż to, na które jesteś w stanie sobie pozwolić. Oczywiście w przypadku firm technologicznych jest też tak, że są też programy ESOP-owe, tak, czyli te opcje na udziały i jesteś w stanie też zaproponować na przykład więcej opcji na udział. Ja jestem akurat zwolennikiem takich rozwiązań, w których te ESOP-y i my na przykład tak mamy to zaprojektowane, są bardzo duże, czyli nasz program opcji na udziały w naszej firmie jest bardzo duży. On jest kosztem na przykład moich udziałów. To oznacza, że jeżeli ta firma czy ten projekt się uda w przyszłości, ja będę miał z tego tytułu mniej pieniędzy, ale...
Ale będziesz miał w ogóle jakiekolwiek. Nie?
Może.
Albo jest w ogóle
pomocy. A może.
No, może.
Czyli ja przez podzieleniem się tymi udziałami, stworzeniem tego programu opcyjnego, zwiększam prawdopodobieństwo przyciągania talentu, ludzi, którzy chcą zostać na dłużej w tej firmie, rozwiązywać ten problem i eksplorować razem ze mną, tym samym zwiększam prawdopodobieństwo. Nie zapewniam, bo jest...
No tak.
Prawdopodobieństwo sukcesu jest bardzo niskie.
To sam je oceniasz na 1%.
Dokładnie. Natomiast jestem w stanie powiedzieć, ta przygoda może być dla ciebie warta i my chętnie podzielimy się tym potencjalnym upside'em.
Myślę o ludziach, którzy trafiają. Cały czas mówimy o budowaniu zespołu, który no, ma być mistrzowski, czyli ma dowieść coś, co jest przełomowe, fantastyczne, niezwykłe, wyjątkowe i generalnie jest zgraną ekipą. I jak mówisz ludziom, że szansa na powodzenie tej misji to jest 1%, no to zakładam, że robisz to świadomie i uczciwie, ale jednocześnie to jest magnesem? Czy przeciwieństwem magnesem?
Dla niektórych osób to jest magnesem. Może nie tyle magnesem, ile są świadome tego, że na tym etapie jest wiele niewiadomych i lubią ten etap. Tak? W sensie lubią ten etap zero to one. Są osoby, które bardzo dobrze się czują w etapie skalowania i są osoby, które bardzo się dobrze czują w etapie, w którym wszystko jest wiadome, są znane procesy, znane potrzeby i tak dalej i po prostu rozwijają sobie to, co wiedzą. Więc ta świadomość tego, jakie osoby przyciągasz i dlaczego jest bardzo ważna, ale też to nie jest tak, że masz 100% monopolu na prawidłowe decyzje, bo zawsze pomylisz się w procesie zatrudniania. Każdy myli się w procesie zatrudniania, dlatego trzeba nad tym dużo pracować, żeby spróbować zminimalizować to. Z drugiej strony na pewno cechą, którą ma większość liderów i liderek, to jest przetrzymywanie osób, które źle performują przez
za długo.
To jakby każdy lider i liderka, jak ma swój zespół, jest w stanie powiedzieć, to są osoby, tak, które najgorzej performują w moim zespole. Pytanie jest takie, co
dlaczego
z tym robisz
są?
I dlaczego tak jeszcze jest.
Myślałem
o tym ostatnio. Nie ma naprawdę szanse na to, że jakby jeżeli ktoś jest worst performer w zespole i nie odpakujemy jakby powodów tego, bo te powody mogą być różne, ale jeżeli tego nie odpakujemy, to w ogóle nie ma żadnego sensu. Tak? Jeżeli odpakowaliśmy i dalej mamy do czynienia z takim procesem, to jakby ostatni dobry moment na jakby zwolnienie takiej osoby jest teraz. W szczególności, tak jak mówię, im wcześniejszy etap, tym te decyzje są kosztowniejsze. I należy myśleć o tym w taki sposób, że jeżeli już w twojej głowie jest, że to się nie układa, to ta decyzja powinna być podjęta natychmiast.
Zastanawiałem się nad tym właśnie, dlaczego się to przedłuża. Czasami ze strachu, że nie znajdziesz lepszej, albo że to się ułoży, że co pomyślą inni ludzie w zespole. Czasami tego typu rzeczy się dzieją, ale rzeczywiście z perspektywy czasu myślę, że to jest błąd, jakby nie podjęcie tej decyzji w tym czasie. Natomiast przepraszam, że użyję tego słowa, ale na potrzeby rozebrania definicji na czynniki pierwsze, bo modne jest dzisiaj mówienie, szczególnie w firmach technologicznych czy nowoczesnych, dużych firmach, nie tylko amerykańskich, o diversity, czyli o takim bardzo szerokim myśleniu, kogo my na pokładzie chcemy mieć. I teraz zastanawiam się, na ile ty, układając dzisiaj zespół, czy na ile my, układając mistrzowskie zespoły, powinniśmy wiedzieć, że chcemy x kobiet, x mężczyzn, x białych, x kolorowych, x czarnych, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A na ile my się skupiamy na wiedzy i na kulturze, czyli na kompetencji i charakterze i nie obchodzi nas w ogóle, co jest pod spodem, nie?
Nie wiem, co ci odpowiedzieć, żebyśmy mogli wypuścić ten odcinek.
No, śmiało. Tylko szczerze.
Masz swoją firmę, zatrudniasz ze względu na kompetencje, czy na co?
No tak.
To masz swoją odpowiedź. W większości organizacji z różnych powodów wprowadzono
sztywne
ramy robienia tego. Tak? No. Żeby coś tam, to coś tam. I w wielu firmach jest to robione tylko i wyłącznie po to, żeby PR-owo się wszystko po Bożemu zgadzało, a na koniec to jest po prostu folwark.
Jasne.
Tak? Ja jestem przeciwnikiem, znaczy być może to jest zbyt idealistyczne myślenie. Tak? Ja wierzę w to, że ludzi się da zatrudniać ze względu na ich kompetencje, ze względu na ich określone cechy charakteru, które sprawiają, że budowanie rzeczy razem po prostu jest fajne. Niełatwe, no tak, bo tak nie ma, natomiast jest fajne, w sensie, że można mieć przyjemność z budowania rzeczy razem. Ja jestem jakby przeciwnikiem, albo inaczej, jestem zwolennikiem braku jakiejkolwiek polityki w firmie. Mm-hmm. Uważam, że firmy to nie jest jakby rodzina. Uważam, że firmy to nie jest miejsce na politykę. Uważam, że to jest budowanie razem rzeczy. Dla wielu firm, w szczególności dla korporacji, robienie tych takich praktyk, które w części firm kulturowo są w DNA, czyli tam, gdzie myśli się o różnorodności, gdzie myśli się o otwartej kulturze i tak dalej, to jest w DNA w organizacji.
Nie musisz o tym mówić i mieć policy na to. Mhm.
Nawet jeżeli o tym mówisz, to podkreślasz to, że to jest w DNA firmy,
no tak, że to jest
i
naturalne.
Na co dzień w organizacji ludzie się tak zachowują. I ta różnorodność jest naturalna, ważna, wspierana od początku funkcjonowania tej firmy i tak dalej. I jest bardzo wiele firm, dla których te hasła jak różnorodność, równość i tak dalej, zostały wprowadzone dlatego,
bo nie było.
Że ich inwestorzy, rynek, że PR, że postrzeganie patrzy teraz na to, jak bardzo jesteśmy różnorodni, diverse i w jaki sposób to raportujemy, bo inaczej być może będziemy mieli z tego tytułu problemy. I to podejście mi się bardzo nie podoba. Uważam, że wyrządzi dużo, dużo szkody. Na wczesnym etapie zobacz, że przynajmniej nie ma takiego myślenia pod tytułem, albo inaczej, ja nie myślę o tym w ten sposób, że nie spotykam się w branży technologicznej, że ktoś myśli na zasadzie, a teraz to musimy zatrudniać w taki sposób, żeby się załapać na jakieś ustalenia, gdzie ktoś postrzega, dlaczego to by było poprawne. Nie, zatrudniasz ludzi, ponieważ uważasz, że mogą być dobrzy w zakresie, który potrzebujesz, nie? I ja na to, wiesz, jak patrzę na to, patrzę na kandydata czy na kandydatkę w organizacji, nie? Nie wiem, ja nawet nie patrzę na przykład, ciężko mi sobie przypomnieć, kiedy ostatnio patrzyłem na wykształcenie danej osoby, tak? Ale patrzę, co ta osoba potrafi, w jaki sposób myśli, jak się zachowuje, dlaczego i tak dalej, nie? Są rzeczy, które mogą być na przykład trudne, tak? Czyli zatrudnienie osoby, która pracuje w innej strefie czasowej, nie? Zatrudnienie chief of staffa, jeżeli pracujesz, nie wiem, w Polsce, zatrudnienie chief of staffa w Stanach Zjednoczonych na wczesnym etapie rozwoju byłoby błędem. Nawet jeżeli to będzie fantastyczna osoba, tego typu frameworki są moim zdaniem dużo bardziej istotne niż sprawdzenie, że wpadamy w jakieś rodzaje ram. Tak? Oczywiście, jeżeli by było tak, że stworzyłeś firmę, a tam się okazuje, że tam 100% zatrudnienia przez ostatnie 5 lat to wyłącznie sami faceci na przykład, to coś jest nie tak. Nie? Ale ja jestem zwolennikiem patrzenia przez pryzmat kompetencji, a nie przez pryzmat spełniania oczekiwań innych ludzi, tego, kogo ja powinienem zatrudniać w organizacji.
Albo mody.
Tak? Albo już jakiekolwiek mody. Tak? Naszym zadaniem, w sensie zadaniem dobrej organizacji, jest budować produkt, który odpowiada na potrzeby klientów w jak najlepszy sposób i przy okazji byłoby fantastycznie, gdybyśmy się przy tym dobrze bawili, tak? Gdybyśmy dobrze przy tym spędzali czas, rozwiązywali trudne zadania, ale mieli z tego satysfakcję, niż zastanawiali się, czy my się wpisujemy w określoną politykę bardziej w lewo, trochę bardziej w prawo. A co się stanie, jeżeli polityka się trochę się zmienia? A co, jeżeli coś weszło i jest teraz modne, coś nie jest modne i tak dalej. Bardzo trudno jest się w tym odnaleźć. Ja osobiście spędzam 0% swojego czasu w sprawdzaniu, czy ja zadowalam swoimi decyzjami biznesowymi kogokolwiek, nie? Poza klientami i skutecznością operacyjną i kulturą organizacyjną osób, które są bezpośrednio w zespole.
Skoro powinniśmy, tak rozumiem, że budując zespół mistrzowski, myśleć klientem przede wszystkim, żeby to osiągnęło sukces, no to ten klient musi być postawiony w tym centrum, to dzisiaj to, w jaki sposób ktoś potrafi budować relacje z innymi ludźmi, właśnie w domyśle klientem, jest dominujące, jest najważniejsze, jest najistotniejsze?
Nie tylko klientem, ale też osobami w zespole. Okay. Tak? No bo możesz być tak klientocentryczny, że możesz doprowadzić też do konfliktów bezpośrednio wewnątrz swojego zespołu, ale trzeba też pamiętać, że razem ze wzrostem i skalowania zespołu, czyli rozrostem firmy, ale też działami, z którymi pracujemy trochę po lewej, trochę po prawej, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z coraz większym zespołem, to kultura się rozcięcia. Czyli ten core, który tworzył firmę i tworzy zespół razem ze wzrostem tej organizacji i no niezależnie od tego, czy ta kultura jest dobra, zła, czy się komuś podoba, czy nie podoba, ona ze wzrostem organizacji jest rozcieńczana. A to zazwyczaj następuje w momencie, kiedy właściciele przestają rekrutować. Właściciele czy C-level w organizacji przestaje rekrutować i razem ze wzrostem organizacji, ze względu na skalowanie, zaczyna się rozcieńczać kultura tej firmy, dlatego że proces skalowania organizacji i zespołów to nie jest tylko kwestia liczb, czyli zwiększamy z 5 do 10, z 10 do 50 i tak dalej, ale przede wszystkim wzmacnianie mocnych stron organizacji, najczęściej bez tracenia, znaczy najczęściej z takim właśnie rozwadnianiem tej kultury i rozwadnianiem istoty, dlaczego ta firma powstała, dlaczego ten produkt i tak dalej, i tak dalej. To w szczególności widać w bardzo dużych firmach. misja nie zawsze to, ale pewnej wizji na całą organizację. Wizji. Tak? Więc to budowanie takiego bardzo dobrego zespołu to nie jest kwestia tylko i wyłącznie procesów rekrutacyjnych, nie jest tylko i wyłącznie kwestia kompetencji albo kultury organizacji, tylko to jest zbiór pewnego elementu. Czyli z jednej strony, jeżeli myślisz o budowaniu świetnego zespołu, to jest zarówno jakby sztuka, jak i nauka. Nie? No bo z jednej strony właściwy zespół może wynieść produkt i organizację na zupełnie inny level, a z drugiej strony nawet jedna osoba potrafi ci położyć cały zespół.
No tak, to prawda.
Tak? I wtedy ta umiejętność zrozumienia tego, w jaki sposób podejmujesz decyzję o budowaniu tego zespołu, jest o tyle ważna, że balans pomiędzy jednym a drugim oznacza sukces albo porażkę twojego produktu. Czasami i zobacz też, co się dzieje w momencie, kiedy zatrudniasz świetny zespół, nie? Masz fajny zespół i tak dalej, i w pewnym momencie popełniasz błąd rekrutacyjny, zapomniałeś jednak, nie? Reszta tego osoby mówi, kurczę, w sensie...
Ale, to prawda.
Ale dlaczego ta osoba tutaj wylądowała? Nie?
O jedną rzecz na dłużej chciałbym cię zapytać, bo parsknąłem parę razy śmiechem, słuchając wywiadów z szefem Airbnb, który mówił, sporą część mojej pracy codziennej poświęcam na rekrutowaniu, ale z każdym kolejnym takim, taką jego wypowiedzią trafiałem na pozostałych liderów podobnych organizacji, którzy mówili to samo, więc uznałem, że on nie blefuje. I teraz słuchając ciebie, myślę rzeczywiście, że to, że odpuszczenie sobie tego etapu może być ryzykowne, bo tak jak mówisz, może pojawić się ktoś, kto zatruje ci organizację. Natomiast chciałem cię zapytać o to, bo rekrutowanie to bieżące jest ważne, ale teraz jak dzielić sobie w tym mistrzowskim zespole ten czas między rekrutowaniem konstant, takim wiesz, rekrutuję, bo buduję, a pilnowaniem tego zespołu, który już robi robotę?
Minimum, ale to jest absolutne minimum, 50% swojego czasu powinieneś poświęcać ludziom. I nie mówię tutaj o czasu spędzonego na spotkaniach, tylko poświęcaniu ludziom. A z jednej strony to jest balans pod tytułem potrzebuję nowych ludzi do zespołu i to jest procesy związane z rekrutacją i tak dalej. Ale to traktujesz w rozumieniu, wiesz, jeżeli myślisz o tym w kategorii lejka, no to w jaki sposób działa jakość twojego lejka, żebyś dostawał top talent, z którym możesz rozmawiać, którego możesz zrekrutować do tego zespołu oraz czy ty jesteś jedyną osobą, która waliduje to, że to jest top talent, bo jeszcze może być twój zespół i tak dalej. Tak? W wielu organizacjach jest na przykład bardzo popularne, że przychodzisz na przykład, jest firma, która się nazywa Linear i tam są tak zwane work trials. Czyli no, kiedyś możemy sobie w ogóle zrobić o tym osobny odcinek, w jaki sposób to wygląda, ale tak naprawdę przychodzisz do organizacji, czyli jesteś w trakcie procesu rekrutacyjnego i przychodzisz do organizacji popracować na przykład na tydzień albo na dwa i tak dalej. No, oczywiście otrzymasz za to wynagrodzenie, jesteś odpowiednio wpuszczony do tego środowiska, żebyś mógł dostarczyć pewnego rodzaju wartość, ale też zobaczysz, jak w tej firmie jest, jak się działa, jakie są narzędzia, z czego możesz korzystać i tak dalej.
Czy ci się podoba?
Czy jest fajnie? Nie? Ale z drugiej strony ten zespół też wie, nie? Jak się komunikuje, w jaki sposób myśli ta osoba, czy jest w stanie dostarczać wartość i tak dalej. Zobacz, jakiego wymaga to procesu jakości rekrutacji, żebyś był w stanie przyjąć osobę na przykład na taki okres próbny na 2 tygodnie. Kilka takich osób w miesiącu jesteś w stanie zrobić, przetestować, zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Nie,
nie wiedziałem, że tak to działa, bo mi tego często brakuje, bo nie jesteś w stanie, takie mam doświadczenia, w czasie nawet rozmowy, szczególnie kiedy to był onboarding czy rozmowa rekrutacyjna online'owa, to wielu rzeczy nie jesteś w stanie zobaczyć.
Wiesz co, wyczuć, online możesz, czasami to jest też tak, ja na przykład robię takie rzeczy, choć popracujmy ze sobą razem. Dostaniesz wynagrodzenie, ale popracujmy ze sobą razem. Ja otwieram swój komputer, otwieram Notion, to jest moje zadanie. Nawet jeżeli jesteśmy na callu, możemy być we dwoje, możemy porozmawiać, ale możemy być sobie na callu, otwieram ci swój ekran, to jest mój problem do przepracowania. Co o tym myślisz?
Co o tym myślisz?
I zaczniemy pracować razem, zobaczymy. Tu możemy razem pracować na dokumencie, tu możemy coś zrobić razem i tak dalej, ale to zaczyna być multiplayer. Widzisz, jak ktoś myśli, widzisz, jak ktoś funkcjonuje, jak ktoś działa, w jaki sposób chce to rozwiązać, jaka jest jakość dostarczania pracy tej osoby i tak dalej. I to jest bardzo wartościowe. To jest bardzo, bardzo wartościowe. W szczególności to jest zapomniana sztuka w większych organizacjach, dlatego że no, większość osób wtedy się jakby specjalizuje w zarządzaniu, czyli rozumianego przez myślenie, przez mówienie innym ludziom, co mają robić, a nie autentycznie dowożenia rzeczy i potrafienia, po to, żeby potrafić je zrobić. Nie?
Wracając do tego pytania. Poświęcasz ludziom co najmniej 50% czasu, tak jak powiedziałeś, ale tym ludziom, których rekrutujesz i tym ludziom, których zrekrutowałeś i którzy mają problemy, szczególnie, że tak jak mówisz, na wczesnym etapie jesteśmy wszyscy świadomi tego, że to nie jest łatwa robota, że popełniamy, eksperymentując, pewnie x błędów, z którymi musimy sobie poradzić, więc jest duża presja, czasu jest mało, nerwy są duże, zespół jest nowy i tak dalej, i tak dalej.
To zależy od firmy, zależy od zespołu i zależy od osób, które masz w tych zespołach. Mhm. Od firmy, dlatego że zależy od etapu, na którym się znajdujesz i co robisz i jak dużo osób zatrudniasz do danej organizacji, jak duże są te zespoły. Od bezpośrednio od zespołu, dlatego że w zespole mogą być różnego rodzaju dynamika i możesz mieć więcej atencji aktualnie na ten zespół, a jeszcze jak masz kilka zespołów, to też jest wtedy sytuacja inaczej wygląda i indywidualnie, ponieważ czasami możesz mieć osoby, które są top performerami i one wymagają minimalnego twojego zaangażowania, ponieważ mają ogromną swobodę do budowania rzeczy, jest zbudowane zaufanie i tak dalej. I wtedy twoje zadanie to jest tak naprawdę utrzymać ten talent, tak? I pozwalać się rozwijać, tak? I czyli identyfikujesz wtedy bardziej rzeczy, które są związane z rozwojem, niewypaleniem się danej osoby w danym miejscu i tak dalej, versus nadzorowanie takiej osoby. Podczas gdy możesz mieć osoby, które mają duże trudności w danym momencie. One mogą mieć różne przyczyny i osobiste, i zawodowe, i tak, tak dalej, i tak dalej. I możesz tam spędzić więcej czasu po to, żeby to odpakować, pomóc komuś, i tak dalej, i tak dalej. I też trzeba pamiętać o tym, że nie ma osób, które są top performerami przez cały czas. Mhm. Nie ma takich osób. Możesz mieć słabszy miesiąc, możesz mieć słabszy dzień, możesz mieć słabszy tydzień. Wszyscy oczekują, że zawsze jesteś top performer. To jest... Nie da się tak robić, nie da się tak funkcjonować. Czasami masz słabszy dzień. Możesz przyjść do kogoś i pytanie, czy funkcjonujesz w środowisku, w którym możesz powiedzieć,
no tak.
Ja mam dzisiaj słabszy dzień, nie? W sensie zrobię to i to, ale tego nie zrobię, bo mam dzisiaj słabszy dzień, z jakiegokolwiek powodu. Mm. Nie? Nie da się być top performer cały czas i jak patrzysz na swój zespół, to też widzisz pewnego rodzaju, nie tylko na zasadzie zadań, które są wykonywane w danym zespole, czy pracy, która jest do zrobienia, ale też na zasadzie, okej, okay, ta osoba, być może się coś dzieje w sferze osobistej, generalnie rzecz biorąc, nie jest teraz w szczycie swojej formy, ale może być. Mm. Jak pomóc takiej osobie? Tak? To jest bardzo ważne. I wtedy jest bardzo często to myślenie pod tytułem moje większe zaangażowanie w jakimś zespole na rzecz procesów hiringowych. Ale też trzeba pamiętać, że ten balans jest o tyle trudny, no bo jeżeli masz na przykład dziury w swoim zespole, albo się szybko skalujesz i potrzebujesz zatrudniać, no to każdy dzień, kiedy nie masz tych osób na pokładzie, jest dniem, którym albo nikt nie robi tej pracy, albo osoby w twoim zespole robią więcej pracy niż powinny, co będzie prowadziło do jakiegoś rodzaju wypalenia na przykład, czy niezadowolenia z tej pracy. No i być może niewystarczająco czasu poświęcasz na to, żeby ten talent przyciągnąć do organizacji. Ale na koniec dnia, to o czym kiedyś sobie rozmawialiśmy, jeden z największych błędów, jakie popełniają liderzy i liderki w organizacjach, to jest rekrutowanie czy outsourcowanie rekrutowania do innych, ale nie w rozumieniu, że, nie wiem, firmy headhunterskie czy cokolwiek innego, tylko na zasadzie, że proces rekrutacji zostanie przeprowadzony na przykład do mojego zespołu przez kogoś innego. Mhm. Tak? Przez HR czy przez kogoś innego, a ty tylko się tam spotkaj z dwiema osobami, tak, które by my ci wybrali.
Albo dołącz na
końcu. Absolutnie
tak,
nie.
W sensie, ja też kiedyś dałem się w to wciągnąć, że byłem na samym końcu i to było największe... Największy problem i największy błąd, tak myślę. Wiesz, bo postawiliśmy sobie już trochę znak równości między tym, że w sumie ten CEO czy founder na wczesnym etapie to jest też ktoś, kto odpowiada za people, czyli jest HR-owcem w jakimś sensie, nie? Szefem HR-u, powiedzmy. Tak? Może nie rozwiązuje wszystkich problemów ludzi na bieżąco, ale odpowiada za ludzi bardziej niż wydawało się, że powinien.
W ogóle, jeżeli spojrzysz przez pryzmat zatrudniania ludzi, to jest to korowa kompetencja każdej osoby, która chce prowadzić jakikolwiek zespół, produkt, firmę czy cokolwiek innego. To jest absolutnie konieczna kompetencja.
Gdzie się tego uczyłeś?
Tak? No, na błędach najczęściej. No właśnie, z jednej strony możesz przeczytać fajne książki. I to nie są książki o zatrudnianiu, żeby było jasne. To są jakby książki... wspomniany przez nas Lean Startup, tak, na wczesnym etapie rozwoju. Jest taka książka The Hard Thing about hard things. Tak? Mm-hmm. Bardzo dobra książka Bena Horowitza o budowaniu i tak dalej, i tak dalej. Są książki typu Good to Great, tak, w sensie klasyka tam Jima Collinsa o budowaniu jakby świetnych organizacji. Są książki, które są o zachowaniach ludzkich, które mogą być bardzo fajne po to, żeby zrozumieć, co sprawia, że ludzie klikają generalnie rzecz biorąc. Tak? Jest taka książka, która się nazywa Drive, Surprising Things That Motivates Us, chyba coś takiego, tak? Pinka, też bardzo dobra książka o tym, co motywuje generalnie, żeby, czyli zrozumienie tego, jak ludzie funkcjonują na poziomie takim psychologicznym, motywacji, tak zwanych incentives, bardzo ważne. No i są firmy oczywiście, przepraszam, książki też takie jak na przykład Scaling Up, tak, Harnisza, gdzie mówimy o skalowaniu firmy, ale też również o tym, dlaczego część firm upada, część firm odnosi sukcesy i to budowanie tych zespołów w każdej tej książce jest jakby częścią historii. Tak? Czyli nie da się po prostu powiedzieć, że budowanie świetnego zespołu to po prostu jest dobry proces HR-u, tak?
No tak.
Czy dobry proces rekrutacji. Nie, w sensie budowanie zespołu zaczyna się od przyciągania fantastycznego talentu, zanim go zatrudnimy, a dania możliwości rozwoju i budowania rzeczy w środowisku, które jest fajne, moim zdaniem niełatwe, ale fajne do rozwiązywania problemów i utrzymania tego w kontekście czasu, ale też trzeba pamiętać, że jaki jest kryterium sukcesu dla lidera czy liderki w procesie budowania fantastycznego zespołu. I bardzo często to ten miernik, którego być może powinniśmy używać, jest miernikiem, który jest działa na szkodę nas samych. Dlatego, że jak ja patrzę przez pryzmat budowania zespołów i zbudowałem i fajne zespoły, i zbudowałem zespoły, w którym miałem bardzo trudne wyzwania, z którymi albo sobie poradziłem, albo sobie nie poradziłem, albo byłem w tych rzeczach dobry, albo byłem przy tych rzeczach do bani, to zobacz, jakie jest kryterium czy miernik, którym powinniśmy myśleć o budowaniu dobrego zespołu. Nie? To jest to, czy te osoby rozwijają się i idą dalej.
Ale co, że jesteś dumny, kiedy wyszły nawet z twojej organizacji i założyły nowe?
100%. Swoją. Ojeju. To jest w sensie, najbardziej lubię ludzi, z którymi pracowałem i gdzieś zatrudniłem. Później patrzę, a ta osoba jest, nie wiem, awansowała w dane miejsce albo odeszła i zbudowała swoją firmę, albo dzięki temu, że otrzymała szansę na przykład w pracy w jakimś jednym miejscu, a zmieniła, nie wiem, trajektorię swojego rozwoju czy cokolwiek innego, że jasne, przez, nie wiem, sprawdzenie, że ta osoba może na przykład gdzieś poszerzyła swoje kompetencje, że pewne rzeczy przepracowaliśmy i tak dalej i później się rozwija i nawet jeżeli to oznacza, że odchodzi z tego zespołu i mówi, ja już wyrosłem jakby, czy wyrosłam z tego tematu, tak? W sensie chcę się rozwijać w tym kierunku, ponieważ to, a jestem już większy niż ten problem, który mogę tutaj rozwiązywać i ja nie mogę zapewnić na to no i ta osoba odchodzi, to jest mega, tak, nie? W sensie to jest fantastyczne, bo widzisz, że osoby, które ty zatrudniasz w swoim zespole, produkt, który budowałeś razem z tymi osobami, czas, który spędziłeś z tymi osobami, one się rozwijają i odchodzą i mówią, a dzięki, nie, ale nie mam już tutaj możliwości rozwoju, to nie jest twoja wina, tak? No bo ty prowadzisz biznes, być może skręciłeś trochę bardziej w lewo, być może jesteś w tym samym miejscu, a ta osoba rozwina swoje kompetencje, ale ona mówi, dzięki, ale odchodzę, ponieważ mam większe opportunity rozwoju w tym miejscu i ty mówisz, ekstra. W sensie jestem twoim kibicem w takim razie.
Tak, o kulturze odchodzenia jeszcze myślę, że też nie jeden odcinek powinniśmy nagrać, a przynajmniej jeden, bo to też jest pewnie coś, szczególnie w tych czasach intrygującego. Natomiast myślę o jeszcze jednej rzeczy, w którym momencie, jeśli on w ogóle jest, mówisz sobie, to jest inawie, jeśli chodzi o ten zespół. Mam wszystkich na pokładzie.
Jeżeli zdefiniujemy, że w ogóle taki moment jest osiągalny, nie?
Przepraszam, może to nie będzie uzupełnienie, ale pamiętam niejedną naszą rozmowę, kiedy rozmawialiśmy sobie o tym, że nie chcielibyśmy rządzić dużymi firmami, nie? Czyli my nie chcielibyśmy, żeby nasze firmy to było 1000 lub więcej ludzi, czy nawet 100 lub więcej ludzi, nie? Wiem, że różnie może być, ale jakby ta skala była dla nas istotna, stąd to pytanie, trochę, nie?
Dlatego, że razem ze wzrostem skali rozwadnia się ta kultura organizacyjna i spada efektywność i zadowolenie z pracy. Czyli ludzie zaczynają robić rzeczy dlatego, że tak wyglądają procesy i dlatego, że tak wygląda zarządzanie, a nie dlatego, że jest to ustawione pod dowożenie wartości dla klientów, czy rozwiązanie tego problemu, czy budowanie fajnych rzeczy, tak? Czy odkrywanie tych problemów i tak dalej. Widać ewidentnie, że w branży technologicznej dzisiaj zaczyna się tworzyć firmy mniejsze, które dowożą większą wartość. W szczególności w tym obszarze AI masz do czynienia, ale nie tylko, bo WhatsApp będzie tego typu przykładem, Instagram będzie tego typu przykładem, gdzie bardzo małe zespoły wytworzyły ogromną wartość i skalę produktu. W obszarze AI to widać, tych firm AI widać to ewidentnie, gdzie możesz mieć 20, 30, 40 osobowy zespół i firmę wartości kilku miliardów dolarów. Nie? To nie oznacza, że z punktu widzenia rekrutacyjnego dla tej firmy to jest enough, Tylko, że te firmy w porównaniu do firm, nie wiem, 10 czy 15 lat temu są 10 razy mniejsze. Tak? I to jest z jednej strony rozwój technologiczny, ale z drugiej strony też sposób omyślenia o tym, jak tak naprawdę wygląda budowanie wartości przez zespół. Że jeżeli dasz możliwość ludziom budowania rzeczy i te kłody spod nóg im usuniesz jako lider czy liderka, to będą w stanie wytworzyć jeszcze większą wartość z perspektywy całej organizacji, niż jak po prostu dokładasz kolejne etaty do tego rozwoju. I ten proces z jednej strony nigdy się nie kończy, ale twój zespół może być o tyle kompletny, że może mieć po prostu fantastycznie pracujący zespół, który dowozi rzeczy, fajnie się pracuje i tak dalej. Dlatego tak wiele osób lubi ten etap od 0 do 1 albo od 1 do 100, gdzie tam skalujesz się i tak dalej. I to jest też powód, dla których wiele osób nie lubi tego etapu późniejszego, gdzie masz do czynienia z większą organizacją i czujesz się tak naprawdę jak osoba, która jest w jednym pomieszczeniu na wielkim tankowcu, tak? I coś tam robisz,
ale nie widzisz efektu.
Ale nie widzisz nie tyle efektu, ile po prostu nie czujesz, żeby to, co robisz, miało wpływ na kierunek na kurs tego tankowca. I część osób się z tym czuje w zupełności okej, bo lubi to, co robi i mówi, to jest ta działka, którą ja robię, ona sprawia mi przyjemność i nawet jeżeli to jest pomieszczenie na tym tankowcu, to jest ekstra i nie ma w tym nic złego. Tak? Bardzo często jest takie antagonizowanie się, tak? W sensie, a ty to pracujesz tam, a ty pracujesz tam, a ty w korporacji, a ty gdzieś tam i tak dalej, a bootstrap jest lepszy od, nie wiem, tam startupu finansowego. To są bardzo złe frameworki, tak? Na koniec dnia pytanie jest takie, czy robisz fajne rzeczy, czy pracujesz w fajnych zespołach, czy jesteś w stanie zbudować ten fajny zespół, i czy ta definicja fajności to jest twoja definicja? Tak? Każdy z nas ma indywidualną. I najtrudniejsze jest to, żeby znaleźć to z perspektywy lidera czy liderki. To jest bardzo trudne, bo należy najpierw zdefiniować to, co znaczy fajnie. Okay. To się musi wpisać w pryzmat postrzegania tego produktu przez klienta, który jest budowany. No i oczywiście pozostaje kwestia ryzyka. Tak? No bo są ludzie, którzy się zapiszą na ten zespół na etapie zero to one, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że się nie uda, ale a ilość rzeczy, które się można nauczyć w ekspresowym tempie jest bardzo duża. No i są osoby, które powiedzą, ja chcę się uczyć w miejscu, które jest bardziej stabilne, które ma więcej odpowiedzi, w których ta droga czy ta ścieżka jest potencjalnie utarta, nawet jeżeli chcę ją podążać, ale sprawia mi to dużą satysfakcję. I ta umiejętność odnalezienia się w tych konstrukcjach budowania zespołów jest bardzo ważna.
To pytanie wydawało się fajne na puentę, ale mam jeden skrót, który sobie zanotowałem i on padł raz w naszej rozmowie, a w sumie wydaje się fundamentalny, albo przez lata wydawał się fundamentalny, kiedy mówiliśmy o rekrutacji, czyli CV. Jak dzisiaj, albo czego żądasz, albo czego oczekujesz od ludzi, których chciałbyś zatrudnić do dobrego zespołu, czy oni powinni przychodzić z dokumentem, w którym mają udowodnione, co robili przez lata, czy to jest zupełnie inny rodzaj zaczęcia rozmowy?
No, mnie najczęściej, mnie interesują te rzeczy na zasadzie czysto ludzkiej, czyli czy fajnie będzie z tą osobą pracować, jaka jest jakość myślenia tej osoby, jaka jest chęć do działania. No i oczywiście ta kwestia dowożenia rzeczy. Tak? Czyli jakimi rzeczami budowałeś, jakie problemy rozwiązywałeś, tak? W jaki sposób mierzyłeś rozwiązywanie tych problemów? Dlaczego one były trudne, tak? A dlaczego były łatwe? A jakie rozważałeś inne opcje w tym czasie? I tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces wygląda...
Czyli wykształcenie, kolejne etapy.
Ja CV traktuję
zdjęcie,
jako...
Zdjęcie, wiek, jako adres punkt, mailowy, numer telefonu.
Jako punkt zaczepienia. No nie rozumiem na przykład w ogóle tych, bo jest CV i jak się to nazywa drugie, list motywacyjny.
Powoli znika, ale tak, list motywacyjny.
Tego w ogóle nie kumam, tak? No tak jak ci powiedziałem wcześniej, wiesz, nie patrzę na ten temat związany na przykład z wykształceniem. Oczywiście przy niektórych rolach to może być istotne, tak? Na zasadzie, że nie wiem, tam skończyłeś jakieś studia finansowe czy cokolwiek innego, tak? To może być istotne, ja tego nie neguję, natomiast w moim przypadku po prostu nie ma to znaczenia. Aczkolwiek oczywiście jest tak, że w niektórych przypadkach, jeżeli ktoś tam przetrwał określony rodzaj szkoły, no to też może oznaczać, że do pewnych rzeczy jest się przyzwyczajonym. Tak? Najtrudniej, co jest najtrudniej sprawdzić w CV? Czy ktoś ciężko pracuje? Ale ciężko nie w rozumieniu tam, wiesz, zajeżdżania się, tylko ciężko po prostu, czy ktoś autentycznie jest chętny do robienia rzeczy. To jest to, jak wiele osób dzisiaj nie potrafi przeczytać ogłoszenia ze zrozumieniem. Jest zatrważające. To, jak wiele osób nie potrafi napisać ogłoszenia o pracę po to, żeby przyciągnąć dobry talent, bo im się wydaje, że jak skorzystają z jakiejś tam templetki, to będzie fajnie i to wystarczy. To też jest zatrważające. To nie jest tak, że wina jest po stronie tylko i wyłącznie kandydatów, ale też po stronie
poszukujących.
Tak? Na koniec dnia, wiesz, jak patrzysz z perspektywy talentu i z perspektywy przyciągania fajnych ludzi, to jest takie powiedzenie, że amator nie wie, co robić, a mistrz wie, czego nie robić. I w trakcie procesów rekrutacyjnych, anglojęzyczna wersja tego, że the amateur does not know what to do, the master knows what not to do. I tak naprawdę w trakcie procesu rekrutacyjnego to jest bardzo ważne do sprawdzenia, że chcesz wiedzieć to, że ktoś czegoś nie chce robić. Bo jeżeli przyjdzie, zatrudnisz później tę osobę i przyjdzie do zrobienia tego, to wiesz, że ta rzecz w organizacji może nie być zrobiona, a to może być dla ciebie mieć bardzo złe konsekwencje z punktu widzenia firmy.
Bartek, dziękuję za spotkanie dziś. Zakładamy, taki mamy plan chytry, że to będzie wstęp do części poświęconej poszczególnym stanowiskom, funkcjom w zespołach, czy CTO, czy CPO, czy COS, czy CMO być może także, więc jeżeli to było dla was intrygujące, to była ta dawka wiedzy, którą uważacie za wartościową, to z przyjemnością przygarniemy komentarz, tak żeby wiedzieć, w którą z tych dróg pójść. Dziękuję.
Dziękujemy.